Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz.
Nie tylko dla matek. Chyba tak powinnyśmy zatytułować dzisiejszy odcinek. Będziemy rozmawiały o serialach, o rodzicielstwie.
Myślę, że niektóre seriale nawet nie rekomendowałabym na początku macierzyństwa, bo one mogą naprawdę przerazić.
Ale mamy kilka naprawdę fantastycznych propozycji. W ostatnim czasie zrobiło się sporo takich seriali, które kładą nacisk na macierzyństwo, na rodzicielstwo, na bycie ojcem, bycie rodzicami. I dzisiaj przyjrzymy się kilku z nim, a na pierwszy ogień idzie premiera od HBO. Zaczynamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Rodzice, czyli Breeders, to jest serial, który możemy oglądać od niedawna na HBO Go. Myśmy widziały dopiero pierwszy odcinek, więc trudno jest wyrokować o całym serialu. Ale ja mam takie pozytywne nastawienie, jeśli chodzi o ten serial. Jego producentem wykonawczym jest Martin Freeman, czyli aktor brytyjski znany chociażby z ról z serialu Fargo, czy z serialu Sherlock Holmes.
Dziwne, że podajesz ten serial o Sherlocku Holmesie jako drugi,
no bo wiem, że to rozmawiałeś o
jeden
Fargo.
Z twój ulubionych. No i wtedy, jak rozmawiałyśmy o Fargo przy serialach zimowych, mówiłaś też, że Hobbit z Władcy Pierścienia.
Tak, i kilka jeszcze innych równie ciekawych ról. Martin Freeman nie tylko jest głównym producentem, pomysłodawcą, ale również odtwórcą jednej z głównych ról, właściwie tytułowych ról.
Tak, bo mamy Paula i Ali. W Ali wciela się Daisy Haggard, ale wydaje mi się, że Martin Freeman jest ciekawy z kilku powodów, bo on poza tym, że jest showrunnerem, poza tym, że gra główną rolę, jeszcze rozpoczął coś, co można nazwać pewnego rodzaju mini kampanią, jeżeli chodzi o rodzicielstwo w Wielkiej Brytanii, bo to brytyjski serial, bo przyznał się publicznie w jednym z wywiadów, że zdarzyło mu się nazwać swoje dzieci małymi, i uwaga, tutaj trzeba będzie wypikać, skurwami. Przyznał się do tego, że w ataku emocji, w takim wzmożeniu złością i gniewu, zdarzyło mu się uderzyć dziecko. Nie jako forma wychowawcza, żeby ktoś tutaj źle tego nie zrozumiał, tylko po prostu z tej bezsilności. Mówi o tym dość otwarcie, a właściwie nie dość otwarcie, mówi o tym otwarcie, więc ten serial też łączy się z jego takim doświadczeniem życiowym, bo rzeczywiście serial Rodzice, chociaż angielski tytuł jest lepszy, Breeders, to tacy żywiciele.
O tak, masz rację.
Żywiciele, tak? Bo
zapewniacze chleba.
Tak, dokładnie tak. Wydaje mi się bardzo adekwatny, bo to jest to, co... to jest serial o tym, jak całe życie jest przewrócone przez rodzicielstwo do góry nogami. Tam są te flashbacki z czasów narzeczeństwa, z czasów randkowania, z czasów, kiedy Paul i Ali byli bardzo szczęśliwi. A teraz
Ali marzyli o dzieciach, prawda?
Tak, no właśnie. Uważaj na swoje marzenia, bo mogą się spełnić.
W ogóle HBO promuje ten serial takim bardzo sugestywnym zdjęciem, kiedy mężczyzna trzyma dziecko na barana i widać taką wielką plamę na koszuli. Możemy się domyślać, czy to jest
że to
pot,
nie pot.
Albo coś innego. Ale w każdym razie Breeders ma takie mocne przesłanie o tym, że macierzyństwo, nie, właśnie rodzicielstwo, że bycie ojcem, bycie matką, to jest po prostu ciężka robota, że takie cukierkowe przedstawianie bycia rodzicem już nie zdaje, i to będziemy chyba powtarzać przez tą audycję bardzo często, już nie zdaje egzaminu, tylko liczy się ta prawda, liczy się te mięcho. No dla mnie ten serial jako osoby bezdzietnej był dosyć szokujący. Bo rzeczywiście on pokazuje w pierwszym odcinku taką prawdziwą wściekłość, prawdziwą złość, ale taką podszytą bezradnością w pewnym sensie tego, co może spotkać człowieka, kiedy zostaje rodzicem, kiedy musi zaopiekować się swoimi dziećmi i jakoś też funkcjonować w tym świecie, bo to niekoniecznie jest takie proste z pogodzeniem wszystkich swoich ról.
I to jest ciekawe, bo to jest jedyny serial, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, gdzie ta złość jest skierowana na dzieci i do dzieci. Że nie jest to złość na system, na partnera, partnerkę, chociaż też...
Na pracę,
tylko na właśnie na te maluchy. Te dzieci są trochę starsze niż w innych naszych serialach, chociaż raz mamy... Dobrze, nie. Tutaj wycofuję śmieję się z tego stwierdzenia, bo mamy rzeczywiście w różnym wieku te dzieci w dzisiejszych serialowych propozycjach, ale one mają poniżej 7 lat, ale już są takimi oddzielnymi jednostkami, czyli same potrafią na przykład uciec.
No i uciekają i robią różne inne rzeczy. Nie są to, znaczy to dzieci budzą taki trochę strach i przerażenie, jak może rozmawiamy, że tutaj to jest jakiś serial o dwóch małych diabełkach, z którymi rodzice sobie nie mogą poradzić. A nie, tak to nie, to są dzieci. Takie zwykłe dzieci po prostu, nawet nie za bardzo niegrzeczne, po prostu dzieci. Natomiast ci rodzice zdecydowanie nie są takimi miłymi osobami. Ten serial nie jest o miłych i sympatycznych rodzicach. Ten serial jest o bardzo ludzkim wymiarze rodzicielstwa i to, co ja doceniam w nim, i to jest chyba jedyny serial z naszego zestawienia, który tak mocno prezentuje jednak perspektywę ojca, bo w innych serialach dzisiaj będziemy rozmawiały o tym odkłamywaniu macierzyństwa, o takim macierzyństwie non-fiction, a tutaj jednak ten Martin Freeman zadbał o to, żeby pojawił się serial, który może nie tyle jest skierowany bezpośrednio do ojców, ale który o tej perspektywie ojcowskiej również opowiada, szczególnie teraz, kiedy ta perspektywa ojcowska jest coraz ważniejsza.
Ale też dodając do tego wszystkiego, ten serial jest naprawdę zabawny. To znaczy, nie wiem, czy tobie się zdarzyło, ale mi się zdarzyło naprawdę serdecznie uśmiechnąć albo roześmiać przy niektórych scenach, które są już tak absurdalne, że aż po prostu człowiekowi no, ciśnie się ten śmiech, a jednocześnie są tak prawdopodobne, że to jest aż przerażające. Ale bardzo dobry serial, moim zdaniem. Dobrze się zapowiada.
Bardzo dobry serial, też się podpisuje pod tym, chociaż z taką dozą niepewności, no bo jednak mamy przed sobą cały sezon właściwie, którego nie widziałyśmy, więc wszystko się może wydarzyć, ale ja liczę na to, że będzie tylko lepiej. Wierzę, że podobno pierwsza scena przyśniła się Martinowi Freemanowi.
Wierzę w to, w ramach koszmarów, chociaż scena z policją i podejrzeniem żony, że zamordował własne dzieci, jest, wydaje mi się, najmocniejsza.
Tak, i w ogóle ten serial obfituje w przekleństwa, obfituje w takie sceny typu planowanie morderstwa swoich dzieci, trochę tak o tym powiedziałaś. I ma bardzo dużo, no, posłużę się potocznym słowem zapożyczonym z języka obcego, ma punchline'y, to znaczy co chwilę są takie teksty.
Przykład. Pyta się po The Ali, czy czujesz czasami, że twój mózg się zżyga, na co Ali odpowiada cały czas?
Bardzo polecamy serial Rodzice i angielska wersja tego tytułu, czyli Breeders, którą chyba bardziej lubimy, do obejrzenia na HBO Go. My ten serial będziemy z ogromną uwagą śledziły przez następne kilka tygodni.
I teraz mamy do czynienia z dwoma serialami, które wydają się takimi trochę lustrzanymi odbiciami.
Powstały na dwóch różnych półkulach. Jeden powstał w Australii, drugi powstał w Kanadzie.
Przez dwie różne twórczynie. Jedną jest Katrin Reitman, a drugą jest Alison Bell, bo to są główne bohaterki, twórczynie, aktorki, showrunnerki, więc właściwie takie dwie kobiety, które stoją za tymi serialami.
To jest niesamowite, prawda? Bo na pewno one odnoszą się do swoich własnych przeżyć w tych serialach. To widać, to czuć w tych serialach.
One o tym mówią.
A jednocześnie są osobami, które zdecydowały się pokazać właściwie bardzo podobne sytuacje ze swojego życia, czyli początek macierzyństwa jednej i drugiej. Też podobna jest sytuacja z tej strony, że nie tylko mają dzieci, ale również mają swojego rodzaju grupę wsparcia. Czyli funkcjonują w takim większym gronie rodziców, matek głównie jednak, małych dzieci, które sobie ewidentnie z tym macierzyństwem, rodzicielstwem nie do końca radzą.
Ja nie wiem, czy nie radzą, czy właściwie są szczere w tym, jak funkcjonuje się w macierzyństwie.
No, ale idą po pomoc, więc to już można powiedzieć, że jest taki krok do przyznania tego, że chcą coś zmienić.
No tak, ale w Walking Moms, bo to jest jeden z seriali, The Letdown jest drugi, Walking Moms jest kanadyjski, jest tam powiedziane wprost, że żeby dostać się do dobrego przedszkola, muszą mieć ci rodzice taki papier, że brali udział w grupie wsparcia dla rodziców, więc to jest nie tylko wsparcie, ale wręcz system w Kanadzie wymusza to, że ma się szukać wsparcia, jak się jest młodym rodzicem, bo to jest trudne.
Może zacznijmy w ogóle od Walking Moms i jakoś rozwińmy ten serial. To był serial, z którym ja się zapoznałam jako pierwszy. To jest serial dostępny na Netflixie. W tym momencie są 3 sezony do obejrzenia właśnie na Netflix, ale powstały już 4, więc czekamy na ten 4, aż wreszcie będzie można go obejrzeć w Polsce. I to jest serial, który ja połknęłam. Pomimo tego, że jakoś nie mam dzieci, nie utożsamiam się z matkami, jest on tak prześmieszny, jest on tak przewrotny i tak wciągający, że no, utopiłam się w nim. Że te 3 sezony minęły mi nie wiem kiedy.
Ja mam takie doświadczenie, że oglądałam ten serial raz nie będąc w ciąży, a drugi raz będąc w ciąży. Będąc w ciąży, ten serial jest jak katarzis. To znaczy, to jest serial, który pokazuje to, że te wszystkie straszne historie, które można przeczytać w internecie, jak człowiek straci czujność i jednak zacznie googlować, one się zdarzają, ale z nich można wyjść. Więc wydaje mi się, że Katrin Reitman, bo to jest ta twórczyni, która odpowiada za ten serial, zrobiła sobie takie katarzis. Ona mówi otwarcie o tym, że przeżyła depresję poporodową. Ona w ogóle jest z takiej niezwykłej też filmowej rodziny, bo to jest córka Iwana Reitmana, tego, który odpowiada za Ghostbusters, i młodsza siostra Jasona Reitmana, tego, który odpowiada za Juno i Dziękujemy za palenie. Więc cała ta rodzina jest taka mocno osadzona w różnych filmowych sferach, więc to jest pierwsza jej taka twórczość i ona mówi, że ona się właściwie trochę leczyła z tych doświadczeń dzięki temu serialowi. Jej mąż, Philip Sternberg, który gra główną rolę, gra jedną z głównych ról męża, znaczy on nie jest mężem, ale partnera właśnie głównej bohaterki, kazał jej spisywać to. Mówił, spisuj to, co przeżywasz, spisuj to, czego doświadczasz, czego doświadczają twoje koleżanki, no i przyniosła to na ekran.
No ale powiedzmy trochę więcej o fabule. Serial jest o grupie matek. Główną bohaterką graną przez Katrin Reitman jest Kate. Ma przyjaciółki, ma koleżanki. Jedna z nich jest wziętą psycholożką, psychoterapeutką.
Uwielbiam tę postać.
Jedna z nich sprzedaje domy, żyje w związku ze swoją partnerką i zdecydowały się w tym związku na in vitro i na dziecko, potem się jeszcze rozstają i tak dalej. Nie chcę za bardzo tutaj zdradzać. To wszystko dzieje się oczywiście w takiej klasie średniej, raczej ludzie, którzy są zamożni, wszyscy mają domy, dosyć poukładane kariery zawodowe.
Pieniądze nie są tematem.
Właśnie, więc to też jest serial, który może nie przedstawia takich całej prawdy, tych takich flaków, których można by się spodziewać, kiedy nie wiem, przychodzą jakieś kryzysy finansowe albo gdy ma się problemy z pracą i tak dalej, i tak dalej. To jest nadal po prostu lekka komedia o ludziach, którzy też żyją w wolnych związkach, są wolni od uprzedzeń, takie nowoczesne społeczeństwo kanadyjskie, więc to też warto zaznaczyć, że to nie jest tak całkiem krew, pot i łzy, jak może zapowiadałyśmy wcześniej, ale na pewno jest to serial, który daje dużą dawkę humoru i rozrywki. I chyba w takich kategoriach go trzeba traktować. A jeśli komuś właśnie pomoże utożsamić się, czy poczuć, że jego problemy są bardzo podobne do tych przedstawianych w serialu, to chyba tylko dobrze.
Ta fakt, że one pochodzą z klasy średniej, też determinuje to, że próbują łączyć karierę zawodową, swoje ambicje, bycie samodzielnymi, wyemancypowanymi, takimi świadomymi kobietami z tym, że są matkami. I z tym, jakie to wobec tych dwóch sfer życia generuje wyrzuty sumienia. Jest taki moment, kiedy Kate wyjeżdża na 3 miesiące na kontrakt, który jest dla niej wielką szansą. I to jest ogromny temat dla niej, tak? Że zostawia to dziecko na 3 miesiące, temat dla jej partnera, temat dla środowiska i dla całości tej sfery. Więc wydaje mi się, że tytuł Pracujące mamy też można odczytywać jako ta duża kwestia, która jest w tym serialu, czyli to, żeby jednocześnie być matką, a jakoś nie porzucać tego swojego stylu życia do końca, który był przed macierzyństwem. Tak, tego, że jest się kobietą, że to dziecko kiedyś dorośnie, że się usamodzielni, że i trzeba mieć własne życie. Dla mnie też ciekawe jest to, że można obserwować system kanadyjski, bo mamy tak, że dzisiaj w naszym odcinku mamy i serial amerykański, i brytyjski, i kanadyjski, i australijski. Wszystkie anglojęzyczne, każdy inny. I na przykład to, jak się opowiada o aborcji w tym serialu, jak tak. Jedna z kobiet doświadcza aborcji, gdzie to jest na zupełnie innym poziomie niż znamy to z seriali. To znaczy, no, Sex Education było to też pokazane w ten sposób, gdzie tematem nie jest etyczność aborcji, tylko to jest takie życiowe rozwiązanie. Trochę jak podjęcie decyzji, czy chce się mieć dalej dzieci. tylko po prostu w innym stadium. I to było też dla mnie bardzo ciekawe. No kwestia urlopów macierzyńskich, tego jak wygląda system, też można podglądać i to jest miłe.
Chyba powszechnym problemem, zarówno jak obserwowałam i ten serial kanadyjski, i ten serial australijski, i ten serial brytyjski, jest to, że żłobki zawsze są problemem. Że to jest w ogóle dostać się do dobrej szkoły, dostać się do dobrego żłobka, dostać się do dobrego przedszkola. Na każdym miejscu, w każdym miejscu kuli ziemskiej to jest jednak ważne zadanie. I to w każdym serialu z tych się pojawiało właściwie, prawda?
To prawda.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć o Working Moms coś, co może przekona te osoby, które właśnie nie mają dzieci i które może mówią, o Boże, serial o matkach na pewno nie, już wkładam to na taką zakurzoną półkę, że to na przykład jest też serial, który ma bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat feminizmu. Tam te kobiety się zmagają ze swoim poczuciem emancypacji, tak te kobiety można nazwać takimi świadomymi feministkami, a z drugiej strony one muszą cały czas weryfikować poglądy na temat roli kobiet, na temat statusu, na temat stereotypów i mierzyć się z nimi w bardzo różnych ciekawych konstelacjach.
Kwestia molestowania seksualnego jest też bardzo ciekawie poruszona, więc w tym serialu jest dużo. Working Moms na Netflixie, a na Netflixie jest też ten drugi serial, o którym na początku tej części programu mówiłyśmy, który jest tym lustrzanym australijskim odbiciem, czyli The Letdown.
The Letdown też jest do obejrzenia na Netflixie. Mamy dwa sezony, już zapowiedziany jest trzeci i bardzo się z tego powodu cieszę, dlatego że to jest też serial, który mi się bardzo podobał i jeśli mam porównywać, to mi się podobał bardziej niż Working Moms. Jak jest u ciebie?
No, ja jednak uważam, że Letdown jest smutniejszym serialem, jest bardziej przygnębiającym, ale przez to jest prawdziwszy. Więc rzeczywiście, mimo że są podobne, no to na The Letdown rzadko tak mocno się śmiałam jak na Working Moms, ale doceniam Alison Bell, czyli tą twórczynię, która gra rolę Audrey, za to, że jest tak dosłowna i tak bezkompromisowa w opowieści o macierzyństwie.
Zgadza się. Poznajemy Audrey w momencie, w którym jej dziecko ma 2 miesiące i ona trafia na grupę wsparcia dla rodziców i tutaj już nie tak bardzo jak w Working Moms. W Working Moms to nie było aż tak bardzo jaskrawe, że ona trafia na tę grupę dlatego, że po prostu jest w rozsypce. Nie potrafi się po porodzie pozbierać, cierpi na to, że nie ma snu, że nie potrafi jakoś zapanować nad czasem, nad dzieckiem, no jest sfrustrowana.
Jest samotna, bo ojciec dziecka nie jest zbyt zaangażowany w cały proces wychowywania i opieki nad tym maluchem.
I właśnie chce uzyskać wsparcie, chociaż broni się na początku bardzo mocno od grupy rodziców i od takiej supervisor, która prowadzi tę grupę. No tam też są bardzo ciekawe osobowości i tak jak wcześniej opowiadałam trochę o tych innych bohaterkach przez perspektywę ich pracy, tak tutaj to raczej nie jest takie istotne, bo w ogóle jakby kwestia macierzyństwa i pracy raczej tutaj schodzi na bok. Bardziej chodzi o takie emocjonalne przeżycia, bardziej chodzi o pokazanie, z czym się zmagają matki, właśnie czasami pozostawione same sobie, czasami bez wsparcia i jakie to może wywołać kryzysy.
Audrey mówi o tym, że miała bardzo ciężki poród. Później trafia na tę grupę wsparcia, gdzie są kobiety, które sobie radzą. I to jest też widać taki clash. Jest szczególnie jedna bohaterka, jest piękną blondynką, która przeczytała wszystkie podręczniki, ma synka, który jest ubrany tak, jakby właśnie miał robić sobie zdjęcia do, sam sobie nie, ale ktoś miał mu robić zdjęcia do jakiegoś żurnala albo na Instagram.
No właśnie, na Instamamy. Bo ona jest Instamamą.
Ona jest Instamamą, czyli prowadzi profil na Instagramie ze zdjęciami, jak idealne życie matki. I w końcu w pewnym momencie okazuje się, że ono nie jest takie idealne. To jest bardzo poruszający moment i wydaje mi się, że w The Letdown jest sporo takich momentów, w którym pokazuje się, że to życie jest nieidealne, ale jest przyprószone humorem. Ja na przykład bardzo lubię wymiany Audrey i to zabrzmi dziwnie z tym dealerem, którego spotyka, bo Audrey jeździ nocami ze swoim dzieckiem, bo tylko wtedy ta córeczka śpi.
No, okazuje się nagle, że matka ma bardzo wiele wspólnych, jej ścieżki się bardzo często krzyżują z dealerem narkotykowym i zupełnie nieprzypadkowo, tylko celowo, bo oni po prostu, okazuje się, że matki i dealerzy narkotykowi bywają w tych samych miejscach, o tych samych porach.
Tak. I to są, to jest zabawny zabieg, który trochę odciąża też tę narrację. Ja jestem fanką tego momentu też, kiedy na grupę wsparcia trzeba przynieść swoje ulubione książki. Chodziło o książki o wychowaniu, a Audrey przyniosła Frankensteina. Ja tak miałam poczucie, to jest dokładnie sytuacja, która może przed mi się przytrafić, że wszystkie matki przynoszą takie książki, a ona przyszła z Frankensteinem akurat. Więc dużo jest też takich momentów właśnie zabawnych. Ale też zobacz, ta wizyta teściów i ta ocenianie przez teściową, mimo że jest przypuszczone takim pudrem bycia miłą i wspierającą, te nierealistyczne wymagania, że ona po prostu powinna wszystko prasować, zajmować się dzieckiem, pięknie wyglądać, wszystko ogarniać.
Robić doskonałe urodziny dla swojej córki i wszystko powinno być ręcznie zrobione, ekologiczne. Więc pomimo tego, że to jest serial, który pokazuje macierzyństwo na bardzo dużym luzie jednak, to udowadnia, że też takie osoby nie są wolne od jakichś takich imperatywów, które kierują ich postępowaniem. No jeśli mówimy też o wątku komediowym, to trzeba dodać to, co ja odkryłam dopiero po kilku odcinkach, przyznam się, ale że jedną z głównych ról gra Celeste Barber, czyli świetna komiczka. Kto nie zna jej Instagrama, to w tym momencie powinien natychmiast to wygooglować. Ona robi taką parodię, żarty ze zdjęć celebrytów i je odtwarza w prześmieszny sposób. Jak zobaczyłam ją w tym serialu, jak zrozumiałam, że to jest ona, to coraz bardziej i coraz chętniej go oglądałam.
Ja trochę liczę, że w następnym sezonie Audrey się trochę uwolni z tej presji, trochę znajdzie własną drogę, żeby funkcjonować i trochę każe niektórym pocałować się w nos.
Ja jeszcze tylko dodam, że to, co łączy Working Moms i The Letdown, to też jest relacja matek z ich matkami. To jest bardzo też ciekawie pokazane, bardzo zniuansowane, bo obie babcie, że tak je nazwę, nie są zaangażowane w wychowanie swoich dzieci, raczej są zaangażowane w swoje życie i nie chcą być takimi klasycznymi...
Niech swoich dzieci już nie wychowują, wnuki mogą.
Tak, masz rację. Nie chcą być opiekunkami dla swoich wnuków, raczej chcą się realizować w swoich własnych ambicjach albo są zaangażowane w nowe związki i naprawdę bardzo, bardzo polecam nie tylko rodzicom i nie tylko matkom The Letdown i Working Moms. Szczególnie, że to są seriale takie na szybko, bo one mają po 20 kilka minut. Pani Fletcher to jest serial, który można obejrzeć na HBO Go, którego showrunnerem jest Tom Perrotta, ale nie tylko jest showrunnerem tego serialu, ale przede wszystkim jest autorem książki Pani Fletcher, która została właśnie w serialowy sposób zekranizowana i tutaj warto też dodać, że tak samo było z innym serialem i inną książką, czyli The Leftovers.
No trzeba też dodać, że Perrotta jest laureatem Oscara za scenariusz do filmu Wybory razem z Jimem Taylorem oraz był nominowany do Oscara za scenariusz do filmu Małe Dzieci z Kate Winslet. Tam były 3 nominacje, więc on jest takim twórcą, który już zebrał parę statuetek i parę punktów w branży filmowej.
No i dostajemy od niego 7 odcinków, taki miniserial. Główną bohaterką tytułową jest Eve Fletcher, która jest samodzielną matką, wychowującą dorastającego syna. Poznajemy ją w momencie, w którym jej syn Brendan wyjeżdża na studia, czyli tak jak to często jest w amerykańskich filmach i serialach. Nie ma go przez następne pół roku w domu.
I myślę, że główną zaletą tego serialu jest świetna Catherine Hahn, znana też z serialu Transparent, który można obejrzeć na Amazon Prime Video. I właściwie bez niej ten serial nie miałby dla mnie racji bytu. To znaczy, jeżeli by była tam słabsza aktorka, albo jakaś aktorka, która nie pociągnęłaby swoją energią, swoją charyzmą i jakąś taką połączeniem tej nieśmiałości i potrzeb seksualnych w tej postaci, to wydaje mi się, że mogłoby się to nie udać.
Ona rzeczywiście jest magnetyczna w roli kobiety, która do tej pory skupiała się na swoim dziecku, która poświęciła się mu jako właśnie samodzielna matka. Ona ma życie służbowe, życie pracowe, dlatego że jest szefową w domu spokojnej starości, ale jednocześnie tak ma różne sfery swojego życia zaniedbane, typu właśnie nawiązywanie nowych relacji, wychodzenie do ludzi, spotykanie się z nimi i tak dalej. No i postanawia to zmienić, zapisuje się na taki kurs pisarski, którym poznaję właśnie nowych przyjaciół. To jest moim zdaniem odpowiednik grup terapeutycznych z Working Moms albo z The Letdown. No i zaczyna odkrywać swoje różne potrzeby. Przede wszystkim potrzeby seksualne.
Mamy sceny, w których widzimy, jak Eve ogląda filmy pornograficzne, masturbuje się, jak fantazjuje o różnych osobach, czyli jakby wyjazd Brendana tak otwiera jej tę całą sferę życia. Jednocześnie ona jest cały czas tym, kim była. Ona jest trochę nieśmiała, jest bardzo miła, bardzo opiekuńcza, bardzo ciepła. I pokazuje się to, że kobieta, która ma 45 lat, może mieć potrzeby seksualne i może je też realizować. Ja bardzo bym chętnie tu opowiedziała, jak ona je realizuje, ale mam wrażenie, że to jest finał i że nie można tego zrobić, ale też kryzys wieku średniego i ten syndrom pustego gniazda IF to jest jeden temat, a drugi temat ciekawy, acz słabszy, to jest ta druga linia narracyjna, czyli my towarzyszymy Brendanowi w koledżu. Brendan był takim sportowcem.
To jest osoba, która była bardzo popularna w szkole średniej, która należała, powiedzmy, do tej elity szkolnej, która była lubiana przez wszystkich, która nie musiała się troszczyć o to, żeby mieć wokół siebie grupę przyjaciół. No i tutaj trafia do obcego miejsca, do którego nie może się jakoś w nim odnaleźć. Okazuje się, że jakoś odstaje od rówieśników, że oni niekoniecznie uważają za cechy pozytywne te cechy, które on posiada. Niekoniecznie potrafią się z nim dogadać, że uniwersytet jest zupełnie innym miejscem niż szkoła średnia i dosyć się mocno tym frustruje. Też ma problemy natury miłosnej, erotycznej i seksualnej, ale są zupełnie inne niż problemy, które toczą życie jego matki.
Jest to miniserial, jest jeden sezon. Ja bardzo, bardzo liczę, że będzie drugi sezon, bo i Katrin Hahn i Tom Perrotta twierdzą, że mają na to pomysł. Chociaż z drugiej strony to, jak został zakończony ten serial, takim zawieszeniem i takim właściwie trochę niedopowiedzeniem, jest też bardzo interesujące. Mam wrażenie, że to jest z tych seriali, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, to jest mój ulubiony serial. Mhm. Bo wydaje mi się, że też porusza temat, który rzadko jest poruszany w popkulturze.
Tak, i on się też różni od tych seriali, o których wcześniej rozmawiałyśmy, które są skupione na początkach rodzicielstwa, na problemach z małymi dziećmi. On raczej skupia się na kwestiach związanych z tym, co poza rodzicielstwem, co poza macierzyństwem się mieści, właśnie w życiu rodziców. Mówi się takie oklepane powiedzenie, małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Trochę to się spełnia w tym serialu.
Nawet bardzo, tak. Rzeczywiście masz rację, że to się spełnia. Ale wydaje mi się, że to jest dobrze skonstruowana, bardzo dobra rozrywka, która jeszcze ma jakiś przekaz, plus jeszcze za transseksualną bohaterkę, nauczycielkę na tym
bardzo
kursie.
Ciekawie napisaną też.
Tak, i to jest ta sama aktorka, która grała w opowieściach San Francisco. W jednej z retrospekcji.
To musimy w takim razie powiedzieć koniecznie, jak się nazywa. To jest Jen Richards, która też pisze książki, więc gra osobę, która prowadzi również kurs pisania. No to wszystko się sprowadza i tak rzeczywistość spotyka serial. Bardzo polecamy na HBO Pani Fletcher. To jest miniserial, 7 odcinków, więc też łatwy do obejrzenia.
Ja jeszcze jeden plus dla tego serialu, to jest tak, że showrunnerem i pomysłodawcą, czyli autorem książki jest Tom Perrotta, ale współpracowniczkami, czyli reżyserkami i współscenarzystkami są same kobiety. Czyli nie uznał, że jest w stanie opowiedzieć o doświadczeniu kobiet bez kobiet.
Plus za to nie wszyscy reżyserzy i twórcy są tak bardzo wrażliwi. Dzisiaj rozmawiałyśmy o serialach macierzyńsko-rodzicielskich. Myślę, że miałyśmy akurat takie bardzo mocne strzały. Cieszę się bardzo, że akurat ten gatunek, ten rodzaj seriali jest tak dobrze zagospodarowany.
Ja też i mam nadzieję, że będzie ich więcej o różnych doświadczeniach rodzicielstwa, bo przecież to doświadczenie jest różne dla różnych rodziców.
Jak zwykle zapraszamy Państwa na nasz profil na Facebooku, profil na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale oraz przede wszystkim na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Tam można usłyszeć wszystkie nasze dotychczasowe odcinki.
Dziękujemy bardzo.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.